Ty wspominałeś też o jakiejś takiej wizji księdza z rowerem i mówiłeś jakieś takie słowa o odbudowaniu kościoła.
Tak.
Co to oznaczało?
Ja zacząłem szukać w ogóle, pytać się kapłanów, osób, które są przy kościele, co to w ogóle jest. I usłyszałem, że taką wizję miał święty ojciec Franciszek. I zacząłem szukać. Pojechałem do klasztoru we Wschowie, franciszkanów, i chciałem porozmawiać właśnie o tym. Ja miałem przekonanie, że Bóg mnie wzywa, że mam zostać kapłanem, zakonnikiem. W formie szukania tego pojechałem tam. Opowiadałem też całe swoje doświadczenie, cały mój życiorys temu kapłanowi, zakonnikowi. I on powiedział, ale ty jesteś żonaty, ty masz dziecko. Nie możesz być. Ja mówię, jak nie mogę być, jak Bóg mi dał taką zachętę. Ty się oczytałeś. Takiej wizji nie miałeś. To gdzieś przeczytałeś. Uzdrowiałeś sobie. Ja mówię, no nie. Kolejny człowiek, który mi nie wierzy. Ale patrząc teraz na to odbudowanie kościoła, myślę, że Bóg ma jakiś plan dla mnie. I Bóg pragnie, aby ten kościół jego, kościół mistyczny, ciało mistyczne, którym my jesteśmy, zostało odbudowane. To nie chodzi o budynek, tak jak święty Franciszek zaczął odbudowywać kościół. Tylko chodzi o nas, o ciebie, mnie, o nas, którzy nas słuchacie. Żebyśmy my, jako ta budowla, świątynia, zaczęli się odbudowywać. Może jakiś cel ma te moje powołanie do tego, żebym tych ludzi zapraszał, mówił o tej miłości. To jest właśnie to. Przywrócić człowiekowi godność i honor dziecka Bożego. I żeby on się zwrócił do Boga. Takim narzędziem. Stać się narzędziem w odbudowie jego kościoła, żywego kościoła.
Mówiliśmy o twoim trenowaniu karaty, o tym, że zdecydowałeś się na świat przestępczy, o twoim pobycie w więzieniu, o narkotykach, o spowiedzi, nawróceniu, płycie, którą dostałeś od pewnego księdza z rekolekcji Jezus na stadionie, modlitwie, którą wypowiedziałeś i tym, co się zadziało na skutek tej modlitwy. Później otrzymałeś propozycję pójścia na pielgrzymkę do Częstochowy. I czy ta pielgrzymka była zamknięciem jakiegoś etapu w twoim życiu, czy dalej były jakieś bardzo istotne, ważne elementy kolejnego nawracania się?
Ta pielgrzymka to była do sanktuarium w Grodowcu, ale miejsca następne działy się, bo to było tylko takim przedsmakiem tego wszystkiego, co Bóg chce im pokazać i pokazuje. Doświadczenia z miejsc, w których Bóg mnie zapraszał. Zostałem wysłany przez mojego kapłana, kierownika, na rekolekcję wstawienników. I Bóg tam pokazał mi te powołanie do walki. Ale chciałbym opowiedzieć o takim doświadczeniu, które bardzo mocno pamiętam. To była Wielkanoc. Święta wielkanocne i niedzielna msza. Chrystus zmartwychwstał. A ja podczas mszy otrzymuję dla mnie widoczne stygmaty, rany w dłoniach i w nogach. Było to dla mnie tak potężne, że ja, sprawdzając, że to jest autentyczne, zacząłem tymi rękoma ruszać. Ale o dziwo, przez ten otwór ja widziałem tą przestrzeń, w której byłem. Patrzę na stopy i ja widzę swoje nogi przez te otwory w dłoniach. Doświadczyłem że Chrystus zmartwychwstał w moim ciele, On żyje. On mieszka w tej świątyni i On się objawił w taki sposób. Ja wracałem tak uradowany, tak w takim uniesieniu, że doznałem takiego daru od Boga. Bóg co jakiś czas daje taki cukierek, żeby ten doświadczający tego coraz bardziej się do Niego zbliżał. Doświadczenia z duszami czystcowymi. Kolejne takie bardzo mocne doświadczenie, którym Bóg mnie umacni i pokazuje, że ja jestem też w Kościele cierpiącym. I są ci, za których trzeba się modlić. Przychodzą do mnie dusze czystcowe. Moich zmarłych krewnych. Dziadka, babci, mojego wujka, ale też przychodzą osoby, których nie znam. I Bóg zezwala na to, abym widział te miejsca, w którym one są, ale także zezwala tym duszom, aby mogły prosić mnie o modlitwę. Miałem takie doświadczenie parę lat temu kobiety, która prosiła mnie o modlitwę duszy czystcowej i pokazała mi całą sytuację, w której zginęła. Została zamordowana. I ja byłem przy tym tej doświadczeniu tego. Tego jego, jej no, tej chwili śmierci. Ona przechodziła przez ściany i mówiła, nie bój się. Teraz zginę. Słyszałem te kroki tych osób, które wchodziły po schodach do tego pomieszczenia, w którym ona leżała. I ja budząc się po tym wszystkim, po tym takim doświadczeniu tego wszystkiego, ja wiedziałem, że muszę za tą duszę się modlić. Wstawiać się za nią. Dusze moich krewnych, którzy proszą o modlitwę, później dziękują mi. To jest coś przepięknego. Bóg daje przyzwolenie, aby ta dusza przyszła, poprosiła o modlitwę. Ja za tym natchnieniem idę, modlę się, wstawiam się za tą duszą i po jakimś czasie dostaję znowu tą możliwość widzenia tej duszy, ale już w lepszym stanie, tym takim duchowym, że ta modlitwa została wysłuchana. Wracając do tyłu, 2 lata temu, październik, przepraszam, listopad, modlitwa za zmarłych. Ja mam swoich krewnych kawałeczek drogi od miejsca zamieszkania i pojechałem modlić się tam różańcem. Modliłem się dosyć często i gdy przyjechałem następnym razem między tym grobem a tą ławeczką, w miejscu, w którym ja się modliłem, wyrósł przepiękny kwiat, taki wysoki. To był dla mnie znak, że ta modlitwa też jest wysłuchiwana i te dusze z tego się cieszą. I tym symbolem był ten taki rozwinięty kwiat na suchej ziemi. I to mnie umacnia. Umacnia mnie właśnie możliwość tej modlitwy, wstawiania się i tego, że Bóg wie, ile mi dać, żebym nie zwariował, żebym nie mówił, że jestem mega namaszczonym, to teraz ja jestem wielkim charyzmatykiem, wielkim świętym i będę robił wielkie cuda. A to On jest dawcą tego wszystkiego.
Ty też mówiłeś, że w dzieciństwie miałeś taką wizję serca Jezusa.
Tak, tak. Czy Bóg pokazywał mi od samego początku, że chce mnie przy sobie, tylko może osoby, które mnie gdzieś tam prowadziły, krąg, w którym żyłem, tego nie rozumiał. Ja się może z tym nie dzieliłem nawet za bardzo, bo już przesadzałem niekiedy w różnych sprawach, a nie chciałem mieć kłótni. Ja jako małe dziecko miałem wizję kościoła, w którym służyłem i w lewej nawie tego kościoła jest figurka Jezusa, serca Jezusowego. I nagle widzę z tego serca światło wychodzi. Promienie takie bardzo jasne. I te promienie były tak bardzo mocne, że ja byłem bezsilny do tych promieni, tego światła i upadłem na twarz. I o tym dziś zapomniałem, ale w momencie, gdy przyszło to nawrócenie, przyszedł ten pierwszy piątek miesiąca, ja uświadomiłem sobie, że to jest zapowiedź tego, co się ma wydarzyć. Serce Jezusowe. Pierwsze piątki miesiąca. Że z tego serca przyjdzie do mnie ratunek. Później Bóg też pokazywał mi ten sam kościół, ale widziałem unoszącą się jakby taflę wody. I z tej wody w wielkim świetle wyszła ryba. Jakby płynęła. To wszystko nie opadało. To żyło. I ta obecność niesamowitej tej miłości, tych promieni, tego światła, które wychodzi. Teraz wiem, że też Bóg mówił do swoich apostołów. Nie będziesz rybłowił, tylko ludzi. Myślę, że też jest ta zapowiedź tego, że Bóg pragnie przeze mnie posługiwać się mną, abym łowił dla Niego tych, którzy się pogubili, przyprowadzał ich do Niego.
Ile czasu zajęła Ci przemiana serca? Czy to wciąż jest jakiś proces, czy można jakoś zamknąć przynajmniej pewną epokę Twojego życia w iluś latach, które można nazwać latami nawrócenia?
Nie, to jest przez cały czas. To jest przez cały czas etap. I ja otrzymując tą łaskę tego dotknięcia Bożego serca przez ten dotyk, myślałem, że jestem już święty. Ale te doświadczenia, które otrzymywałem, te upadki, powroty, Bóg pokazał mi, że On mnie szlifuje. Ciosa, te twarde serce, które chce uształtować na podobieństwo swojego serca. I okres ten, który jestem, to jest nadal praca nad sobą, praca nad swoimi błędami, wykorzenianie tego złych przyzwyczajeń, zapraszania w te miejsca Chrystusa, otwierania Mu drzwi w tych głębinach tych moich pokoi, które przez cały czas otwierałem, zamykałem i niekiedy zaśmieciłem. Myślę, że dopóki będę żył, to będzie dla mnie czas nauki i nawrócenia. Że nie można powiedzieć, że już się nawróciłem i jestem gotowy. Bóg doświadcza serce.
Myślę, że takim umocnieniem, taką pomocą w tej drodze nawracania się jest między innymi wspólnota. Ty należysz do takiej wspólnoty?
Tak, tak. Jestem w zakonie trzecim franciszkańskim. 4 października złożyłem śluby wieczyste. Ale początkiem wspólnoty, do której poszedłem, bo w ogóle nawet nie wiedziałem, że są jakieś wspólnoty, jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. To była moja pierwsza wspólnota. Jestem też i liderem wspólnoty świętego Michała Archanioła. Zrezygnowałem z odnowy w Duchu Świętym po naradzie z moim kierownikiem duchowym, że droga, to, którą obrałem, to jest zakon i rycerstwo. Ale wspólnota naprawdę otworzyła mi oczy odnowa w Duchu Świętym. Pokazała mi, jak się modlić. Pokazała mi tą otwartość Kościoła na tych, którzy przychodzą dotknięci przez Boga. Wzrastałem w tej wspólnocie. Uczyłem się wszystkiego. Bo jeżeli nie byłoby tej wspólnoty, diabeł mógłby bardzo szybko mnie od tego wszystkiego, czym jestem obdarowany, jakoś odsunąć.
W swoim świadectwie dla Salve TV mówiłeś między innymi o tym, że kiedy jechałeś na Love Parade do Berlina, pierwszy raz spróbowałeś amfetaminy i później ją zażywałeś. Potrzebowałeś jakiejś terapii w swoim życiu, żeby wyjść z narkotyków, czy to po prostu zostało tak przecięte przez Boga raz na zawsze?
Mega doświadczenie. Ja nigdy nie byłem na żadnej terapii. Narkotyki zabrał mi Chrystus na pstryknięcie palcem. dosłownie odciął to, wymazał z głowy, to nie przychodzi, nie ma tego nałogu. Ja codziennie brałem amfetaminę, kokainę, paliłem i nie mogłem sobie z tym poradzić. Mówiłem oczywiście, że ja już nie będę brał, ale przychodziła sobota, przychodziła jakaś impreza i powracałem do tego. A Chrystus konkretnie przyszedł, odciął to i tego nie ma.
Nie ciągnęło cię, żeby wrócić do dawnego życia?
Na początku były niekiedy takie prześwity, żeby wrócić do tego świata, bo wyzbyłem się wszystkiego. Dla mnie ten świat, w którym byłem, to był taki luźny świat. Nie musiałem pracować, nie musiałem robić, nikt mi nie musiał rozkazywać, byłem panem swojego życia. A tu nagle takie doświadczenie, Bóg dotyka mnie. Ja się dzieliłem z tym doświadczeniem, z moimi kolegami, znajomymi, ale oni stwierdzili, że ja zwariowałem. I poczułem się taki odrzucony, że ja im mówię prawdę, opowiadam im o tym naprawdę doświadczeniu miłości, że ona rzeczywiście jest, a oni ze mnie się śmieją. Ja wybrałem drogę Chrystusa, drogę iścia za Nim, ale to jest droga wyrzeczeń. Musiałem pozbyć się tych wszystkich takich przyzwyczajeń, życia bogatego, chłopaka, mającego pieniądze na wszystko, na luksusowe wycieczki, na balangi, kupywanie sobie, czego sobie wymarzyłem, a tu trzeba było to wszystko oddać. I niekiedy też zadaję sobie pytanie, czy wytrzymam? Czy ten świat, który mnie otacza, mi jakoś tam nie pochłonie? Ale zawsze przychodzi Bóg z takim kołem ratunkowym. Daje takie podniesienie, taki zaszczyt, że ja cię poniosę, ja cię wspieram.
Skąd twoje pragnienie, żeby być ewangelizatorem?
Znaczy, odczytuję to jakoś przez ten okres tej pracy nad sobą, pracy Chrystusa nade mną, że Bóg jakoś tam w tym kierunku chce, abym poszedł, że ma plan do tego, abym łowił dla Niego ludzi, żebym wykorzystał te swoje, powiedzmy, sposoby, w których raniłem ludzi, krzywdziłem ich, manipulowałem, abym wykorzystał to ku dobremu, aby te dary, które zostały mi wlane do serca, wykorzystać je dla chwały Bożej, żeby żadna dusza się nie zmarnowała. Ja w tej wizji tego czyśca widziałem te dusze, które były pozamykane w tych więzieniach, ale też i widziałem, słyszałem dusze, które spadały do piekła, krzyczały. Naprawdę był krzyk duszy, która wie, że już jest koniec. A ja te dusze rozpoznawałem. I pamiętam, jak mówiłem, a mogłem wam pomóc. Że mogłem tej duszy pomóc, a ona nie chciała, albo ja zmarnowałem natchnienie, żeby tą duszę przyprowadzić do Chrystusa. Jest obowiązek. To nie jest tak, że Bóg dotyka człowieka, namaszcza go, Duch Święty pragnie działać. Ja Ducha Świętego zamykam w ciasnych butach i mówię, nie, ja się dzisiaj pomodlę tylko 15 minut, a ty, Duchu Święty, daj sobie spokój. Zamykam go do szafki i tak każdego dnia, na każdym spotkaniu modlitewnym, tak zauważam w niektórych wspólnotach, czy podczas jakiejś tam modlitwy, że mamy problem jako ludzie z zamykaniem Ducha Świętego w ciasnych ramach. A Bóg chce działać. No myślę, że Chciałbym, bo to jest ciężkie wypełniać tą wolę Bożą, bo niekiedy ta wola Boża jest inna niż nasze plany. Wypełnić ją należycie. I otwieram serce każdego dnia na te natchnienia, żeby Bóg jakoś pokazywał mi, co on chce.
Na początku naszej rozmowy powiedziałeś takie słowa, że Bóg, których kocha, doświadcza. Dlaczego to robi? Czy chce po prostu upodobnić do siebie te dusze, które jakoś szczególnie obdarzył szczególną łaską?
No Bóg na pewno bada nasze serce. Bada na tyle, na ile zna, znaczy on wie, na ile jesteśmy w stanie wytrzymać te cierpienia. Ale on się pyta, czy mnie kochasz, czy chcesz poświęcić się w szczytnym celu. Wielu świętych mistyków cierpiało. Cierpieniem można zwyciężyć wszystko. Śmierć na krzyżu. Bóg doświadczył swojego syna cierpieniem. On to cierpienie wybrał, a mógł swoim mocy, bóstwa, jako Bóg, przejść to wszystko, zwycięstwo z szatanem na pstryknięcie palca. On wybrał cierpienie, pokazał nam, że cierpienie naprawdę przynosi wielkie owoce. Nie wiem, jak ja bym zareagował, jakbym miał teraz cierpieć, jak niektórzy cierpią w szpitalach. Czy bym miał znowu wyrzuty sumienia i bym miał problem do Boga, że obdarzył mnie cierpieniem. Nie wiem, jakby to by wyglądało. Chylę czoła naprawdę tym wszystkim, którzy w cierpieniu, chorobie, bólu nie robią problemu Bogu, tylko łączą się z Nim. I to cierpienie wykorzystują, obdarowując innych w cichości, nawet gdy oni nie wiedzą, tą ofiarą swojego bólu, cierpienia. To jest wielka służba, wielkie obdarowanie.
Kim jest dla ciebie Maryja?
Maryja. Ona jest moją matką. O, jest potężną królową aniołów, królową nieba. Myślę, że ona jest wzorem, tak jak i dla mężczyzn, dla kobiet, świętości, wyrzeczenia, poświęcenia się, słuchania Ducha Świętego. Jakbyśmy brali, jak ja bym brał wzór z niej, to myślę, że na pewno bym nigdy nie upadł. Jest dla mnie wzorem, naprawdę wzorem.
Czy ty po tych wszystkich przygodach ze złem potrzebowałeś jakiejś modlitwy o uwolnienie?
Tak. Bo ja nawet sam szukałem, gdzieś tam sobie w głowie układałem, że potrzebuję takiej modlitwy uwolnienia. Pierwszym tym uwolnieniem to zajął się sam Bóg. Ale też i później pokazywał mi, że są też jakieś tam sfery, które muszę też i oddać. Poprosiłem znajomego księdza egzorcystę, aby przyjechał do mnie. Opowiedziałem mu swoje doświadczenia. No i po tym takim jakby rozpoznaniu mojego serca była modlitwa też i uwolnienia.
Na czym ona polega? Ona polega na wyrzekaniu się różnych rzeczy w imię Jezusa, tak?
Czyli kapłan wypowiada pewną kwestię, zapytuje mnie, czy chcę się wyrzec. Ja odpowiadam. Wyrzekam się różnych spraw, które gdzieś tam mnie dręczyły. I kończy to swoim błogosławieństwem kapłańskim.
Mówiliśmy wcześniej, że umacnia cię wspólnota. Co jeszcze ciebie umacnia duchowo?
Eucharystia. Naprawdę Eucharystia mnie umacnia. Przyjmowanie ciała Chrystusa i też sakrament pojednania. On daje mi pokój. Wtedy, gdy już upadnę i czuję się znowu ten zmieszany z takim błotem, tym sakramencie pojednania odzyskuję to, co utraciłem. Zyskuję jeszcze więcej. I to mnie jakoś przyciąga, woła mnie, żebym przyszedł jeszcze więcej, uczestniczył. Eucharystia. Na Eucharystii niekiedy Bóg też pokazuje mi to, co chce do mnie powiedzieć. Pokazuje, że rzeczywiście On istnieje w tym kawałku chleba, w tym kropli wina, krwi. Te doświadczenia, które gdzieś otrzymuję, te skierowanie przez Boga mojego całego wnętrza, serca, wzroku, umysłu na tych znakach, na Jego ciele i krwi, no, bardzo mnie umacnia.
Jak teraz wygląda Twój dzień?
No Bóg przemienia moje całe życie. Ja nigdy nie pracowałem. Jak pracowałem, to albo żeby coś zyskać, to trwało bardzo krótko, albo byłem zmuszony, no jak w więzieniu, ażeby wyjść na zewnątrz i mieć coś jeszcze w zamian. Uczy mnie systematyczności i pracy. Pracuję. Jakoś mi to przychodzi w miarę dobrze, systematycznie. Cieszę się tym, wykorzystuję tą pracę też i jako posługa. Posługuję też modlitwą wstawienniczą. Jak jest powiedzenie ora et labora, pracuję, modlę się. Proszę Boga, aby posyłał mnie tam, gdzie potrzeba dobrego słowa, modlitwy. Wykonujemy naprawy balustrad balkonowych i o dziwo Bóg posyła mnie do miejsc, w których są osoby, które potrzebują pomocy, modlitwy, wstawiennictwa. Ja dzielę się z tą swoją wiarą, z tym swoim nawróceniem, z tymi osobami i proszę ich, czy chcą się pomodlić ze mną. One się zgadzają i po tych modlitwach dzieją się wielkie rzeczy. Ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli jakiegoś pokoju, takiej miłości, tą miłość i ten pokój otrzymują. Zostają uzdrowieni, Chrystus ich uzdrawia przez te wstawiennictwo. Chodzę do kościoła, modlę się. Moją ulubioną modlitwą jest Anioł Pański i koronka do Bożego Miłosierdzia. Omadlam przez rycerstwo egzorcyzmami miejsca, w których jestem, do których idę. No, ta przemiana to tylko jest właśnie przez Boga. Bo jakbym pomyślał wcześniej, przed nawróceniem, że będę tak robił, to by było dla mnie to abstrakcją. Gdzie można modlić się, pracować, chodzić do kościoła tak często i starać się szukać Chrystusa. Ja nigdy książek nie czytałem. Ja mam wszystkie półki książkami zasypane, poukładane. Pochłaniam te książki. To też jest niesamowity znak.
Wspomniałeś o jakimś rycerstwie. Cóż to za rycerstwo i na czym ono polega?
Rycerstwo świętego Michała Archanioła. To jest wstawiennictwo za przyczyną świętego Michała Archanioła, za osobami pogrążonymi, udręczonymi, opętanymi. Pomoc w modlitwie kapłanom, którzy modlą się nad osobami zniewolonymi, konkretnie egzorcystami. Wspieramy ich modlitwą. Status rycerstwa jest idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I właśnie, ogłaszanie chwały Chrystusa, mówienie o Chrystusie, modlitwa wstawiennicza, będą kłaść ręce na nich, oni będą odzyskiwać zdrowie. To jest właśnie to, posługa kościołowi, czyli nam. Powiem takie doświadczenie, które było dosyć niedawno. Dzwoni do mnie kobieta z rycerstwa, sympatyczka, i mówi: Artur, u mnie w rodzinie Romuald, pomodlić się? Ja mówię, okej, pomodlę się, tylko zadzwonię do księdza, przyjedziemy razem. Dzwonię do księdza Piotra, tego akurat, który dał mi tą płytę. I on się zgadza. Przyjeżdżamy na oddział w szpitalu, człowiek podłączony pod aparaturę, lekarze mówią, że parę dni i odchodzi. Człowiek kompletnie odłączony od świata. I mówię do tego kapłana, mówię, księże Piotrze, modlimy się o to, aby on się obudził jutro. A on odpowiada do mnie, Artur, czy ty masz taką wiarę, czy jesteś tak pyszny? Ja mówię, ja mam taką wiarę i wiem, że on wstanie. Zaczynamy się modlić, kładziemy na niego ręce. I ja mówię do niego w imię Jezusa Chrystusa, Romualdzie, wstań, obudź się, wróć do nas. Przyjmuję w jego intencji ciało Chrystusa. Jedziemy, jeszcze chwilę rozmawiamy z tym księdzem. I po tygodniu czasu spotykamy się na spotkaniu rycerstwa. I ta kobieta, która do mnie dzwoniła, mówi, Artur, on na drugi dzień wstał, obudził się, wypisał się na własne życzenie. Ale co opowiada jeszcze? Opowiada, że spotkał wysokiego mężczyznę, bardzo wysokiego, ubranego na biało, w takiej białej sali, i mówi do niego ten mężczyzna, ty musisz wrócić. I ten człowiek opowiada tym wszystkim spotkanym na swojej drodze o tym doświadczeniu. Bóg pragnie, abyśmy jako Kościół ten wojujący, bo jesteśmy przez cały czas wojownikami, żebyśmy wstawiali się za tymi, którzy są w tych ciemnościach. Jeżeli zaczniemy się za nich modlić z wiarą i walczyć za nich, to Bóg będzie ich ratował. Podstawą jest modlitwa. Tylko modlitwa. Parę słów. A tak potężne mają moc. Możemy uratować kogoś, albo przyczynić się do tego, że ta osoba będzie niezbawiona.
Co powiedziałbyś komuś, kto miał podobne życie jak twoje, ale boi się, że nie uda mu się zmienić?
Myślę, że najważniejsze słowa, które mógłbym powiedzieć tej osobie, tym osobom, że Chrystus was kocha. Że pragnie was takich, jakimi jesteście. Że jeżeli zaprosicie go do swojego serca, do tych miejsc, które są dla was takim jakby więzieniem, do którego nie wpuszczacie nikogo, on to posprząta. On to wszystko wyprostuje. Przytuli was do swojego serca i da takie doświadczenie miłości, takie doświadczenie Boga, że jak tego doświadczycie, to już nie będziecie chcieli od Niego się odłączyć. Bo można mówić wiele słów, można opowiadać, ale miłość, którą ja doświadczyłem od Boga, tą miłością chce Bóg was też obdarzyć.
W tym miejscu, jakże franciszkańskim, w Radiu Niepokalanów, intryguje mnie twoja decyzja. Dlaczego akurat wybrałeś tercjarzy franciszkańskich właśnie, a nie na przykład dominikańskich albo w ogóle coś innego?
Ta wizja tego kościoła i to oświecenie mnie przez tych, którzy tą historię znali, poprowadziła mnie właśnie w tej takiej decyzji. Dzwoniłem do Teresina po wizycie w klasztorze we Wschowie i na połowę do kapłana, który rozeznaje powołania, i powiedział mi właśnie, że w tym kierunku, żebym zaczął szukać. Ja modliłem się też i do Boga, i w kościele podczas mszy świętej po przyjęciu ciała Chrystusa zobaczyłem przed sobą świętego Franciszka. Stał przede mną i pokazał mi pewien znak takiego jakby dachu, dłonie złożone w kształcie dachu, rozłożone jakby do modlitwy, i to mnie jakoś tak właśnie utwierdziło, że Franciszek. Zacząłem szukać jego historii, oglądać filmy, czytać książki, i on takim dla mnie jest takim wzorem. Tak jak kiedyś był Van Damme, Bruce Lee, idol, to tak jego działanie, ta jego miłość, walce, wyzbycie się tego świata dla innych, pomoc tym utrudzonym, tym, których świat odrzucił i nie chce z nimi rozmawiać. W tym kierunku chciałbym iść.
Kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu przez telefon, mówiłeś, że będziesz głosił świadectwo następnego dnia. Też zgłosiłeś świadectwa do młodych ludzi. Z jaką reakcją spotykają się twoje świadectwa? Czy są też jakieś pytania później?
Tak, tak. Świadectwo było w Nowej Soli dla młodzieży bierzmowanej i forma była bardzo fajna, ponieważ mówiłem około 20 minut świadectwo, a później wikary zaproponował, że jeżeli chcę, to młodzi będą zadawali pytania. On sam nie wiedział, jaka będzie reakcja. Ale o dziwo ci młodzi mieli dużo pytań, pytali się o te doświadczenia, o Boga, im odpowiadają te pytania, słuchali. Myślę, że w sercu Bóg dotykał na każdy sposób tych młodych. Zobaczymy, jakie będą owoce tego. Teraz w niedzielę mam następne spotkanie z młodzieżą. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale młodzi potrzebują świadków, potrzebują tych, którzy poprowadzą ich tą drogą, pokażą im Chrystusa żywego. Nie takiego Chrystusa, który jest tylko na obrazku, tylko Chrystusa żyjącego pośród nas, pośród nami, który działa, który chce działać przez nas. Ja zmarnowałem swoje życie, a oni mają przed sobą jeszcze naprawdę niesamowite doświadczenia i mogą poznać Boga wcześniej niż ja poznałem.
Właśnie poznałeś, bo ktoś się za ciebie modlił. Co to była za modlitwa?
To była modlitwa stawiennicza. To jest modlitwa, o której w ogóle ja nie wiedziałem. Modlił się ksiądz, który dał mi tą płytę z Jeczewa. Ale modlił się takimi słowami, które mi później powiedział, że modlił się za to, aby Bóg dotknął człowieka innego niż te wszystkie takie dotknięcia, nie świętoszkowatego, takiego, który chodził do kościoła i tylko klęczy, tylko takiego z doświadczeniem. A też modliła się kobieta, która, z którą gdzieś tam próbowałem żyć i modliła się właśnie o mnie i o swojego męża. Był związek taki dziwny, ale Bóg to wszystko jakoś tam poprostował. I oni się wstawiali. Ona się modliła do Boga o to, aby dotknął jednego człowieka, albo męża, albo mnie. A ksiądz się modlił o dotknięcie naprawdę z tego środowiska takiego dziwnego. I modlitwa została wysłuchana. Tylko Bóg czekał na moje. Tak.
Jak długo trzeba modlić się, żeby ktoś się nawrócił?
Znam przypadki autentyczne. Moja znajoma modliła się o swojego brata 18 lat i się nawrócił. Znam tego człowieka. Wystarczy niekiedy może jedna modlitwa, może jedno westchnienie, ale miałem kiedyś sen, który Bóg mi pokazał w szkole modlitwy, ile modlitw trzeba wykonać w danej sprawie. Miałem wizję takiej jakby szkoły, w której siedzieli stawiennicy i przed drzwiami, przed wejściem do tej sali był człowiek, który rozdawał różańce i dawał, powiedzmy, do różnych osób. Ta sprawa 80 różańców, ta sprawa, powiedzmy, 120. I tak następne osoby. Każdy różaniec miał ileś tam krotność danej sprawy do modlenia. I ja, budząc się, wiedziałem, że każda modlitwa jest wysłuchiwana, tylko to wstawiennictwo musi być nieprzerwane. Czyli musi być wykonana ta modlitwa z jakąś tam intensywnością i ma swój czas.
Powoli będziemy zmierzali ku końcowi. Jednak na koniec chciałbym ciebie poprosić o to, żebyś pomodlił się za słuchaczy.
Dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, ja dziękuję ci za każde serce, które teraz słucha nas. Każdą siostrę i brata, każdego młodego i starszego. Ciebie, Matko, proszę o to, abyś przytuliła ich do swojego serca. Was, święci aniołowie, święci archaniołowie, proszę o to, abyście pomogli nam w zwalczaniu wszelkiego zła. Oddaję Ci ich, Matko. Proszę, wstaw się za nimi. Odsuń od nich wszelkie zło, wszelką niegodziwość, wszelki grzech, wszelkie złe osoby, które dręczą ich każdego dnia. Odetnij złe znajomości. Wyzwól od alkoholu, od narkotyków, od lęku. Przymnóż wiary. Wyproś miłość w rodzinach. Daj chorym zdrowie. Duchu Święty, proszę Cię, abyś ogarnął ich wszystkich swoją miłością. Proszę Cię, Panie, abyś dał doświadczyć każdej osobie takiej miłości, jaką Ty mi dałeś, jaką mnie doświadczyłeś. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Szareker jasar, remer jaszere, lar jaszandy kiera szar. Przyjdź, Duchu Święty, ogarnij wszystkich. Ar jaszandy keria. Uwalnij, Panie, z nałogów kere szere, lar jamandy sare keria. Szar jasan. Omyj, Panie, swoją świętą krwią i daj im swoje zbawienie. Amen.
Amen. Dzięki za rozmowę. Naszym gościem był Artur Majer. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.